Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich widzów w telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria. A wraz z tym pozdrowieniem również zaproszenie do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Temat, który podejmiemy podczas naszego spotkania, to rodzina i społeczeństwo. A naszym gościem jest pan dr Krzysztof Schwarz, demograf, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, ekspert Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Szczęść Boże, witam panie doktorze na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie wszystkich widzów, wszystkich słuchaczy i również pozdrawiam.
Bardzo nam miło, cieszymy się z tego dzisiejszego spotkania w temacie rodzina i społeczeństwo. Te dwa człony, które jednoczy rzeczywistość niezwykle ważna w dzisiejszej, zwłaszcza naszym dzisiejszym położeniu w 2021 roku, to demografia.
Tak.
I od tego chcemy na początku naszego spotkania wyjść, ponieważ no, mówiąc o rodzinie, mówiąc o społeczeństwie, trzeba po prostu od tego wyjść, od zdiagnozowania również tego, w jakiej kondycji demograficznej znajduje się społeczeństwo, znajdują się nasze polskie rodziny, również pewnego rodzaju prognozę na przyszłość, ale także chcemy powiedzieć o tym, co jest czynione w tym zakresie, aby usprawnić, aby pomóc młodym ludziom w tym, aby ta demografia wzrastała, co może jeszcze jest do zrobienia. Ponieważ tak patrząc na takie statystyki, to od 1983 roku, kiedy to faktycznie około 700 tysięcy dzieci rocznie rodziło się, to no daj Panie Boże, aby w 2022 roku miało to miejsce, ale to raczej jest nierealne, bo chyba teraz mamy jaki przyrost?
Liczba urodzeń 350 tysięcy, a przyrost naturalny minus 122 tysiące za rok 2020.
No proszę. No właśnie, tutaj widzimy, że wiele jest do zrobienia w tej materii tego przyrostu naturalnego. I może panie doktorze, rozpocznijmy od tego, dlaczego właśnie wtedy, w 1983 roku był taki przyrost naturalny, a od tego momentu po dziś dzień to nieustannie spada. Chyba był taki jeden moment, bodajże 2004 rok, kiedy
delikatnie wzrosło.
Tak, delikatnie wzrosło, a tak to nieustannie.
Były dwa momenty, ale
spada.
Za chwilę o tym powiem.
Bardzo proszę.
Skąd się wziął ten rok 1983? To był szczyt tak zwanego drugiego wyżu demograficznego, a drugi wyż demograficzny to nic innego jak dzieci pierwszego wyżu. Po II wojnie światowej, bezpośrednio po II wojnie światowej rodziło się nawet 800 tysięcy dzieci rocznie. W latach 50. były takie okresy. Chyba była taka potrzeba odbudowania społeczeństwa polskiego. Po zniszczeniach wojennych nie tylko budynków, miast, wsi, ale również społeczeństwa jako narodu trzeba było odbudować. I nie było takich barier, jak teraz widzimy, że ktoś mówi, że ja nie mam mieszkania, nie mam pracy. Rodziło się po 800 tysięcy dzieci rocznie, a Polska nie liczyła wtedy 38 milionów, tylko 24 miliony mieszkańców. No i te 800 tysięcy rocznie po około 20 latach, 25, już mogły mieć swoje dzieci. I wtedy też rodziło się 700 tysięcy dzieci. Ale to był przyzwoity wynik. Współczynnik dzietności, tak zwany współczynnik dzietności, był na poziomie gwarantującym zastępowalność pokoleń. Ale po roku 1983 obserwujemy bardzo długi, około 20-letni okres ciągłego spadku liczby urodzeń. Z roku na rok, przez 20 lat. To jest szmat czasu. Spadek liczby urodzeń był też w latach 60. Ale to wynikało z tego, że dojrzałość fizjologiczną osiągnęły roczniki urodzone w czasie II wojny światowej. Tych dzieci było stosunkowo mało, więc siłą rzeczy mniej kolejnych urodzeń. I ten okres spadku trwał 10 lat. Od 57 bodajże do 67. Od 1983 do 2003 roku, przez 20 lat, rok rocznie rodziło się coraz mniej dzieci. Rok 2003 to jest takie dno, tak ja to mówię, dno. I później, jak ojciec wspomniał, był delikatny wzrost w roku 2004, ale to naprawdę delikatny, na wykresach praktycznie niezauważalny, może zauważalny na zasadzie stagnacji, stabilizacji, nie dalszego spadku. Kolejny wzrost, który można było odnotować, ale też delikatny, to po roku 2016, kiedy to w 2017 roku urodziło się 402 tysiące dzieci. Wówczas było to traktowane jako sukces, utożsamiano to z programem Rodzina 500+, bardzo możliwe, że tak jest. Dane GUS-owskie wskazują, że po roku 2016 do roku 2020 urodziło się 150 tysięcy dzieci więcej niż prognozował Główny Urząd Statystyczny. Coś musiało się wydarzyć. Hipoteza, ale to tylko hipoteza, mówi, że program Rodzina 500+ mógł na to wpłynąć. Ja osobiście nie wiem, czy tak było, bo bym musiał jako badacz zapytać rodziców, którym urodziły się dzieci w tym okresie, co zadecydowało o tym, że państwo zdecydowaliście się na dziecko, albo w jakim stopniu program Rodzina 500+ o tym zadecydował. Nie znam takich badań, ja też nie prowadziłem, więc mówię o hipotezie. No i niestety jest jeszcze gorsza sytuacja. Te osoby, które urodziły się po 1983 roku, one już zbliżają się do 40. Największy spadek był w połowie lat 90. Te osoby już albo w najbliższych latach będą decydowały o tej prokreacji w Polsce. Ponieważ ich było coraz mniej, to wszystkie programy, wszystkie działania będą miały za zadanie zniwelowanie, ograniczenie spadku. Nie wzrost liczby urodzeń. My możemy zapomnieć o 700 tysiącach rocznie. O 800 tysiącach to już w ogóle. Nawet 600 czy 500 tysięcy to jest raczej nierealne. W najbliższych latach, nawet jeżeli któregoś roku urodzi się 400 tysięcy dzieci, ja myślę, że to jest mało prawdopodobne, ale to będzie wielki sukces. Wielki sukces tych programów. Niedawno zaprezentowana strategia demograficzna do roku 2040 zakłada, że właśnie w roku 2040, już za 18,5 roku, tak? To już tak naprawdę niedługo, że w roku 2040 ma być współczynnik dzietności gwarantujący zastępowalność pokoleń. Może w dalszej części programu to powiem, co to dokładnie znaczy, ale ja przeprowadziłem symulację, według której wynika, że tę zastępowalność pokoleń zagwarantuje 390 tysięcy urodzeń. Jeżeli w 2040 roku urodzi się 390 tysięcy urodzeń, to będzie to niesamowity, niebywały sukces. Do takiego stanu została doprowadzona demografia, że my możemy mówić tylko o ograniczeniu spadku, raczej nie o wzroście.
Jeśli chodzi o ten spadek, który od 20 lat...
20 lat miał miejsce spadek.
To też jest zastanawiające, że
pokolenie
żadne rządy nie podejmowały... No właśnie, pytanie, czy podejmowały, bo też nie chcę tutaj tego od razu oceniać. To też pewnego rodzaju pytanie właśnie do pana doktora, czy były podejmowane jakiekolwiek próby, aby zniwelować ten bardzo negatywny trend, ponieważ wiemy, że ten spadek demografii będzie rodził bardzo konkretne konsekwencje w naszym życiu i to w bardzo wielu dziedzinach naszego życia. Pan doktor wspomniał chociażby o GUS-ie, prawda?
Tak,
to między innymi właśnie emerytów, chociaż spójrzmy na emerytów. GUS prognozuje, że w 2050 roku, to przeleci moment, tak, na 100 osób pracujących będzie przypadało średnio około 75 osób w wieku poprodukcyjnym. No to są, to zupełnie będzie wymagało przemodelowania naszego systemu.
Trudno to sobie wyobrazić, tym bardziej, że prawdopodobnie my będziemy właśnie w 2050 roku na emeryturze. Jak będziemy żyć? Jejku, no ja to czarno widzę, ale mam nadzieję, że do tego czasu coś się zmieni. 75 osób na 100 osób pracujących, to w pewnym dużym uproszczeniu 1:1, tam troszeczkę brakuje do tego 1:1, ale to wynika z tego, że na emeryturze będą dwa wyże demograficzne. Coraz mniej liczny wyż demograficzny, ten bezpośrednio po II wojnie światowej, kiedy to rodziło się bardzo dużo dzieci, ale także dzieci tego wyżu, ten drugi wyż, osoby urodzone w latach 70. i 80. już też będą na emeryturze, przynajmniej w znacznej części. A na rynku pracy będą te niże demograficzne, te osoby urodzone w XXI wieku, będzie ich stosunkowo niewiele. Ciężko w ogóle wyobrazić sobie taką sytuację. Ja tylko dodam, że obecnie na 100 osób pracujących przypada około 35 emerytów. Jeszcze na początku XXI wieku było to 24 emerytów na 100 pracujących. a w połowie wieku ma to być 75 emerytów. Jakie będą te emerytury? A może będziemy musieli pracować? Może jeszcze nie będziemy na emeryturze? Czas pokaże.
I takie scenariusze...
Jeżeli nic nie zrobimy, jeżeli nie uświadomimy sobie tej trudnej sytuacji demograficznej, jeżeli nie będzie rodziło się coraz więcej dzieci, myślę, że te działania, które są teraz wprowadzane, ta strategia demograficzna, one są wprowadzane o kilkanaście lat za późno. I tutaj to, co ojciec powiedział, czy były jakieś działania podejmowane wcześniej. Ja myślę, że przez pierwsze 10 lat nie. Bo to był naturalna, to była naturalna kolej rzeczy. Niż demograficzny z lat 60. osiągnął dojrzałość fizjologiczną w latach 80., w połowie lat 80. Był niż, no to mamy niż. I się tym nie przejmowano. Natomiast powinno się zauważyć coś niepokojącego w połowie lat 90., kiedy to osoby urodzone na początku lat 70., a więc już ten początek drugiego wyżu, osiągały dojrzałość fizjologiczną. I nie było wzrostu urodzeń. Końcówka lat 90. nadal był spadek. Wówczas już powinno się zapalić światełko. Oj, jest coś nie tak. To może przynieść konsekwencje. I tego nie zauważono. Działania, które były prorodzinne, może nie było działań prorodzinnych wtedy. Na początku XXI wieku, moje dzieci się rodziły na początku XXI wieku i wówczas nie było żadnych, był jakiś zasiłek rodzinny, ale to dla najmniej zarabiających. I to naprawdę groszowe sprawy, ten zasiłek rodzinny. Zresztą nadal funkcjonuje, to jest miesięcznie około 80 paru złotych chyba. To nawet na pieluchy nie starczało, a co dopiero o jakimś większym utrzymywaniu. Więc nie było takiego mocnego programu prorodzinnego. Później próbowano coś robić z urlopami macierzyńskimi, ale becikowe wprowadzono też, tylko że to było takie raczej lekkie. Program Rodzina 500+ można uznać za przełomowy. I tak jak powiedziałem wcześniej, w roku 2017 zaobserwowano wzrost liczby urodzeń, ale później w kolejnych latach był spadek. Natomiast warte podkreślenia jest to, że nadal roczna liczba urodzeń, mimo że w roku 2020 odnotowano 356 tysięcy, jest większa niż bezpośrednio przed wprowadzeniem programu Rodzina 500+. No i teraz co dalej? Musimy też pamiętać o tym, że potencjalnych rodziców będzie coraz mniej. Z każdym kolejnym rokiem będzie coraz mniej potencjalnych rodziców. Ja tylko przytoczę taką liczbę. W roku bodajże 95 urodziło się o 50 tysięcy dzieci mniej niż w 94, niż rok wcześniej. Tylko jeden rok, a spadek aż o 50 tysięcy. I ten spadek będzie skutkował tym, że będzie najpierw coraz mniej rodziców. A później też rynek pracy to odczuje. Między innymi szkoły.
Szkoły, tak.
Tak. Nie będzie uczniów. Szkoły mogą być zamykane. Będzie bardzo mało dzieci, więc no, nie będzie opłacało się utrzymywać całych budynków. Nie będzie też możliwości utrzymania nauczycieli. Później coraz mniej potencjalnych klientów w sklepach, w urzędach, w różnych instytucjach. Też mogą być likwidowane zakłady, mogą być likwidowane urzędy.
Panie doktorze, tak sobie spoglądając na ten scenariusz, który jest scenariuszem trudnym,
tak,
dość zatrważającym, prawda? Tak. Z jednej strony ta demografia, która no, od tylu lat spada. I pytanie, teraz jest około 38 tak. milionów Polaków mieszkających tutaj w Polsce. Jaka perspektywa nas czeka? Chociażby w tym 2050 roku wiemy, że z jednej strony właśnie jest ta demografia, która obniża się, z drugiej strony jednak wiek życia się wydłuża. Jakie są tutaj perspektywy i obliczenia statystyczne na ten chociażby 2050 rok?
I tu jest pewien paradoks, ponieważ my żyjemy w czasach, kiedy liczba Polaków jest największa w historii. Dokładnie rok 2011 odnotowano 38,5 miliona mieszkańców, najwięcej mieszkańców w historii. Nawet jak była Rzeczpospolita Obojga Narodów, to nie było na tyle, tam szacunki mówią o 16-17 milionach. Skąd więc ten kryzys demograficzny? Ale to nie liczba ludności jest najważniejsza, tylko struktura ludności według wieku. To starzenie się społeczeństwa postępujące, to co ojciec powiedział, że żyjemy coraz dłużej, a więc tych emerytów nie dość, że będzie coraz więcej, to oni jeszcze będą sobie spokojnie żyć, tak? Coraz dłużej. No z tym starzeniem się społeczeństwa, z tą długością trwania życia też trzeba uważać, ponieważ na skutek epidemii koronawirusa wskaźniki długości trwania życia się obniżyły. Ta umieralność, niestety, ona jest wyraźnie wyższa. Tutaj też dane demograficzne wskazują, że żyjemy w czasach tak jakby, nie wiem, czy wojna to nie jest za mocne słowo, ale jest bardzo szybki spadek liczby urodzeń, bardzo szybki wzrost liczby zgonów. To jest charakterystyczne dla wojny. Dla czasów wojny. I my tego doświadczamy teraz. Ja tylko powiem, że w styczniu tego roku, 2021, urodziło się o 25% dzieci mniej niż w styczniu 2020 roku. To jest potężny spadek, ale to wynika z tej epidemii koronawirusa. Epidemia pojawiła się w marcu 2020 roku, 9 miesięcy później mieliśmy grudzień, styczeń, stąd być może, też ważna sprawa, małżeństw coraz mniej. A nadal 75% dzieci w Polsce rodzi się w związkach małżeńskich. Mniej małżeństw oznaczać może mniej urodzeń. Małżeństwa, nowe małżeństwa, śluby były przekładane, mam nadzieję, że przekładane, a nie odwoływane, na skutek obostrzeń wprowadzających zakaz organizacji wesel. Młode osoby, jeżeli chciały mieć rzeczywiście wesele, to musiały poczekać trochę, przełożyć ślub i to może skutkować też dzietnością, ale to widać właśnie w danych w styczniu o 25% mniej urodzeń niż w styczniu 2020 roku. To jest potężny spadek i to będzie skutkowało też na rocznej liczbie urodzeń, no i pewnie też za 20-25 lat już też będzie skutkowało. Będziemy widzieć tą epidemię. Tak jak powiedziałem, mamy coś na wzór wojny.
75% dzieci przychodzi w związkach małżeńskich. Tutaj też taka obserwacja, którą wynosimy z naszej rzeczywistości, to, że ta decyzja w ogóle o wejściu w związek małżeński jest przesuwana, prawda? Dawniej to 20 lat, tak. Teraz, nie wiem, trudno powiedzieć.
28, 29, tak, 30, tak.
A również w związku z tym także i ta decyzja, prawda, na potomstwo także i jest przedłużana. Jeszcze jakiś czas temu to 26 rok życia, teraz to chyba się szacuje, że około 30, prawda? Tak.
Średni wiek, w którym kobieta rodzi dziecko, to około 30 lat. Jeszcze na początku wieku było to około 27. Także przez te 20 lat wzrosło o 3 lata, to jest potężny wzrost. Wzrasta też średni wiek, w którym kobieta rodzi pierwsze dziecko i to jest szczególnie istotne. W tej chwili jest to około 28 lat, na początku wieku było to 24 lata. Więc wzrost o 4 lata na przestrzeni 20 lat to jest też bardzo dużo. I też trzeba mieć świadomość, że jeżeli kobieta decyduje się na dziecko coraz później, to może nie starczyć czasu może na drugie starczy, tak? Ale ze względów biologicznych nie będzie możliwości, będzie coraz trudniej zajść w ciążę po 30, bliżej 40, więc tutaj nie możemy mówić o tym, że będzie coraz więcej rodzin z czwórką, piątką dzieci. Ze względu na to, że coraz później młode osoby decydują się na zawarcie związku małżeńskiego i też na pierwsze dziecko. I ten wzrost, to jest też ciekawa sprawa, wzrost średniego wieku, w którym kobieta rodzi dziecko, rośnie idealnie liniowo. Jak sobie tak narysuję wykres, pokazuję to studentom na demografii. Ja prowadzę zajęcia z demografii bodajże od 2007 roku. I mam dane od 2002 roku i wówczas już tak liniowo ładnie rosła ta wartość tego wskaźnika. I wówczas mówiłem, że słuchajcie, to się kiedyś zatrzyma. Mamy rok 2021 i nadal to jest, tak? Nadal ten idealnie liniowo, naprawdę cały czas o tym samą wartość. Nie wiem, czy kobiety się umawiają, czy nie. Nie rób teraz, bo zakłócisz dane statystyczne. Nie? Ale to żart oczywiście. Dane jednak na to wskazują. No i oczywiście będzie coraz później kobiety rodzą, coraz mniej czasu na kolejne dzieci. No i to będzie skutkowało, to się wzajemnie nakręca wszystko.
Mhm. Ale tutaj warto sobie też postawić pytanie, dlaczego tak jest, prawda? Dlaczego tak jest, że że dzieci rodzą się coraz później, że właśnie rodzice decydują się na potomstwo w tym późniejszym wieku. Z pewnością układ no, tej rzeczywistości, która nas otacza, prawda? Praca, pewnego rodzaju zabezpieczenie, dom, gdzieś to całe zaplecze i dopiero później pewnego rodzaju zwieńczeniem jest potomstwo. I tutaj pytanie, no również co jest czynione w tym wypadku, aby no, zagwarantować jak najlepszą przestrzeń, jeśli chodzi o stronę takiej polityki prorodzinnej w naszej ojczyźnie, dla rodziców, dla mam, aby miały komfort. Komfort na to, właśnie, aby być w stanie błogosławionym, aby dzieci przychodziły na świat, a nie żeby zachodzić w głowę, że jeśli będzie dziecko, to teraz pytanie, jak będzie wyglądała moja kariera zawodowa, bo też mają prawo i bardzo dobrze się rozwijają i chcą jak najlepiej funkcjonować i jak najlepiej też te swoje talenty realizować i to jest jakże ważne. A z drugiej strony właśnie, jak tutaj te dwie rzeczywistości połączyć, aby był z jednej strony zapewniony ta stabilizacja zawodowa i rozwój zawodowy, a z drugiej strony ta przestrzeń komfortu, aby mogło na świat przychodzić potomstwo.
Czy to się da połączyć? Nie?
No właśnie, to jest pytanie.
No tutaj wracamy w pewien sposób do tego, co mówiliśmy wcześniej. Skąd ten 20-letni okres spadku liczby urodzeń? To zmieniły się właśnie priorytety. Mniej więcej po roku 89, lata 90, była potrzeba, większa potrzeba zdobycia wyższego wykształcenia. I młode osoby postawiły sobie właśnie jako priorytet zdobycie wyższego wykształcenia. Siłą rzeczy przesunięta została decyzja o posiadaniu potomstwa. Do tego później doszło ustabilizowanie sytuacji zawodowej, bo samo wykształcenie wyższe nie gwarantuje godnego życia na odpowiednim poziomie. Ustabilizowanie sytuacji zawodowej to też wymaga odpowiedniego czasu. Dochodzi do tego ustabilizowanie sytuacji mieszkaniowej. Jak mieszkać, jak godnie, jakie warunki zapewnić tym potomkom. I to też następuje przesunięcie w czasie. A jak się okaże, że jeszcze, że uzbieramy odpowiednią kwotę, a tu mieszkania podrożeją, tak, to znowu dochodzą kolejne lata. I tak dalej, i tak dalej. Ministerstwo Rodziny przeprowadziło badanie w celu identyfikacji barier dzietności. I młode osoby wskazywały właśnie na te aspekty, na aspekt związany z sytuacją zawodową oraz z sytuacją mieszkaniową. Najczęściej te dwa aspekty były wskazywane. Wcześniej wiem, że był wskazywany również aspekt finansowy, ale te dodatkowe 500 zł na dziecko w pewien sposób może nie tyle zniwelowało, ale ograniczyło tę barierę, ponieważ na każde dziecko jest przyznawane 500 zł od 2019 roku. Wcześniej to było tylko na drugie dziecko. Ma teraz być w ramach Polskiego Ładu wprowadzone dodatkowe 500 zł na dziecko w wieku od 0 do 3 lat. Ważna też jest opieka nad dzieckiem właśnie w tym okresie, kiedy nie może jeszcze samodzielnie funkcjonować, a więc opieka żłobkowa, przedszkolna, rozwój właśnie tych instytucji. Ale tutaj wracamy też do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Jeżeli nie będzie tych urodzeń, to te żłobki mogą być zamykane, tak? Bo nie będzie sensu utrzymywać żłobka dla jednego, dwóch dzieci na jakiejś wsi, czy nawet w pewnych dzielnicach w mieście. A więc konieczność zapewnienia opieki. Opieki, ale nie tylko w sensie żłobka, przedszkola, ale również opieki zdrowotnej. Dostęp do medycyny również dla kobiet w ciąży. No i niestety jest taki paradoks, że więcej mówi się o tych złych doświadczeniach niż o tych dobrych. Szkoda, bo fajnie by było posłuchać, jak to szczęśliwie rozwiązała się ciąża. W zdecydowanej większości przypadków, jak się rodzice cieszą ze zdrowego dziecka, ile procent dzieci ma 10 punktów w skali Apgar. Częściej mówi się niestety o tych dzieciach, które też są ważne, o tym też uważam, że trzeba mówić, o tych dzieciach z problemami, ale to rzutuje na postawy młodych, tak? Jeżeli osoby młode widzą, że pewne dziecko nie może normalnie funkcjonować samodzielnie, myślę, że mają pewne obawy co do swojej przyszłości, a co jeżeli mi się takie dziecko przytrafi? Mają prawo tak przypuszczać, ale Wydaje mi się, że konieczna jest promocja, odpowiednia promocja takiej szczęśliwej rodziny. Ja powiem ojcu taką sytuację z mojej pracy. Kiedyś po zajęciach podszedł do mnie student i powiedział: pan to jest chyba szczęśliwym człowiekiem. Nie wiem, skąd mu to przyszło do głowy, nie wiem, dlaczego tak powiedział. Zdziwiło mnie to. Ja mówię: tak, bo mam szczęśliwą rodzinę. I rzeczywiście, jeżeli jest szczęśliwa rodzina, to ten przykład pokazuje, że tu jest to też na powodzenie w pracy. Zupełnie inaczej się pracuje, jeżeli wie się, że można wrócić do domu, gdzie jest wszystko poukładane, gdzie są wszyscy zdrowi, gdzie jest szczęście rodzinne. Taka fajna rodzinna atmosfera i takich rodzin jest całe mnóstwo. Wierzcie mi, drodzy Państwo, naprawdę jest bardzo dużo rodzin, które są szczęśliwe, które mają dzieci, nawet wielodzietne rodziny. To jest coś pięknego, to są fantastyczne rodziny. Błędem jest utożsamianie rodziny z patologią. Kilkanaście lat temu tak było. Rodzina z trójką dzieci była utożsamiana z patologią. Moja żona, jak była w ciąży z trzecim dzieckiem, to słyszała głosy: jak wy sobie poradzicie z trójką dzieci? No jak? No normalnie. No to jest normalne życie, tak? Mój dziadek był najmłodszy z 12 rodzeństwa. Kiedyś nie było takich warunków jak teraz, ale ludzie sobie radzili, żyli i też jestem wdzięczny moim pradziadkom, że zdecydowali się na to 12 dziecko, bo dzięki temu jestem, tak? Dzięki temu są moje dzieci, więc to jest naprawdę coś fantastycznego, ale rodzina nadal jest ważna. To trzeba powiedzieć, że w badaniach spośród wszystkich wartości rodzina wskazywana jest na pierwszym miejscu. Dla młodych osób rodzina jest bardzo ważna. Ja też kolejny przykład z własnego podwórka. Zajmuję się genealogią. Fajna sprawa, fajne hobby, poszukiwanie korzeni rodzinnych, odszukiwanie przodków, odszukiwanie krewnych. Udało mi się zorganizować zjazd rodzinny 8 lat temu, to było w okolicach Kruszwicy. Na ten zjazd przyjechało 300 osób z różnych zakątków kraju i z zagranicy. I wiele osób wcześniej nie wiedziało o sobie, bo to są naprawdę koligacje takie, że czasami musiałem się zastanowić, to jest, mamy wspólnego pra-pra-pra-dziadka na przykład, tak? To jest odległe pokrewieństwo, ale jednak na początku tego zjazdu ja powiedziałem 4 słowa. My naprawdę jesteśmy rodziną. I wtedy rozległy się brawa. To pokazuje, że rodzina to naprawdę jest wielka sprawa, ważna sprawa i pielęgnujmy rodzinę.
Tak, i trzeba tej promocji, prawda?
Dokładnie, pokazywać
wzorców,
tak.
Ukazywać pozytywne wzorce rodziny, bo to, jak tutaj pan doktor wspomina, no wielka sprawa, bardzo ważna sprawa, o czym też świadczy no, mnogość ataków na rodzinę, które obserwujemy na co dzień. I też pan doktor jest autorem, współautorem bardzo ciekawego raportu dotyczącego kosztów rozpadu rodziny. Ile naszą ojczyznę, w naszej ojczyźnie, jaki jest koszt rozpadu rodziny w 2019 roku, to bodajże 5,5 miliarda złotych.
5,7 nawet prawie. To jest potężny koszt. 5,7 miliarda złotych rocznie przeznaczanych jest z budżetu państwa na koszty związane z rozpadem rodziny. To są między innymi sprawy sądowe, ale nie tylko rozwodowe, również okołorozwodowe, ustalenie ojcostwa, przyznanie opieki nad dziećmi itd., itd. Fundusz alimentacyjny, potężny koszt, piecza zastępcza. To wszystko i inne sprawy, również rzeczy, o których nie udało nam się oszacować, między innymi koszty opieki zdrowotnej dla osób, które doświadczają takich rozpadów rodzinnych, dla których rozpad rodziny jest przyczyną pogorszenia stanu zdrowia, koszty interwencji służb mundurowych, tego nie udało się nam ustalić. Dlatego my mówimy, że te 5,7 miliarda to jest absolutne minimum, a faktyczne koszty są dużo większe. I teraz 5,7 miliarda, no myślę, że mało kto operuje taką kwotą spośród widzów czy słuchaczy, ale myśmy do tego podeszli też w inny sposób. Przeliczyliśmy to na jednego mieszkańca. To jest 150 zł rocznie każdą osobę, każdego Polaka kosztuje to, że rozpadają się rodziny. 150 zł na osobę przy czteroosobowej rodzinie jest to 600 zł rocznie. Pięcioosobowa rodzina 750 zł rocznie. Z tych wypracowanych pieniędzy jest przeznaczane na to, że rodziny się rozwodzą, rozpadają tak naprawdę. To jest no, kwota, która powinna dawać do myślenia.
I to są te koszta policzalne, a są właśnie też koszta niepoliczalne, które są chyba niepomiernie większe.
Tak jest. Przecież rozpad rodziny to jest też utrata pewnych wartości dla dziecka. To jest też przykład dawany dzieciom. Badania pokazują, że dzieci w wielu przypadkach dziedziczą związek własnych rodziców, ale też biorą pewien przykład. Jeżeli dziecko doświadcza rozwodu swoich rodziców, to może mieć pewne obiekcje co do zawarcia związku małżeńskiego przez samego siebie. Czy będę miał znowu odpowiednią partnerkę, czy nasz związek się nie rozpadnie, czy będziemy musieli przechodzić przez procedurę rozwodu. Ja też kilka lat temu przeprowadziłem badanie wśród studentów. Zapytałem, czy chcieliby zawrzeć związek małżeński. Na szczęście większość odpowiedziała, że tak, ale tych, którzy nie chcieli, zapytałem dlaczego. I proszę mi wierzyć, najczęściej odpowiedź, która się pojawiała, bo nie chcę przechodzić przez ewentualną procedurę rozwodu. Czyli już na etapie, nie wiem, czy narzeczeństwa, czy partnerstwa, jest rozważany potencjalny rozwód. Jako coś, co nie powinno się zdarzyć, bo to jest niestety coś negatywnego nadal. I warto myśleć w kategoriach takiego szczęścia. A jeżeli zdarza się coś w małżeństwie, spróbujmy to naprawiać. Nie idźmy na siłę, nie upierajmy się przy tym, że nasza racja jest najważniejsza. Może partner rzeczywiście, partnerka ma rację. Może da się to naprawić, bo młode osoby na to patrzą.
Rodzina i społeczeństwo to temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Naszym gościem jest pan dr Krzysztof Szwarc, demograf, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, ekspert Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Zapraszamy widzów oraz słuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie są one następujące: 536 600 300 lub 536 600 400 i dwa numery spoza granic naszej ojczyzny: 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Rodzina i społeczeństwo to temat naszego spotkania. Panie doktorze, zastanawiając się, analizując również w nawiązaniu do tematu małżeństwa, rodziny, to tutaj te dwie rzeczywistości, o których pan doktor wspominał, które gdzieś pewnego rodzaju stanowią taką barierę przed chociażby decyzją na potomstwo, to ta właśnie praca. I mieszkanie, prawda? Ale może do tego za chwileczkę wrócimy, a przed tym odbierzmy telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Marian Zamęczowa. Ja bym chciał tylko zaznaczyć kilka spraw, że jakby bogate społeczeństwo buduje się nie przez politykę socjalną, tylko przez pomniejszenie podatki. Ja na przykład pochodzę z rodziny, z rodzeństwa, nas było pięcioro. Był moment, kiedy było naprawdę źle, to znaczy było bardzo ciężko finansowo, ponieważ jedyną osoba, która utrzymywała rodzinę, czyli tato, zachorował. Zachował w taki sposób, że musiał przejść na rentę i tak naprawdę kilka osób utrzymywało się za kilkaset złotych. To było w latach 90. Moje starsze rodzeństwo już wtedy wyszło z domu i utrzymywało się samo. Wszyscy sobie jakoś radzimy, chociaż było naprawdę bardzo źle. Wszyscy jesteśmy wyedukowani. Bardzo ciężko pracujemy. ale powiem szczerze, że bardzo mnie irytuje. Jeszcze powiem jedną rzecz, ja mieszkałem dużo też poza granicami kraju. Mogłem się tam realizować zawodowo w ogromnych korporacjach, zarządzając praktycznie wielkim oddziałem na cały kraj. Wróciłem do kraju i cały czas tylko jestem prowadząc działalność gospodarczą i zdawany kolejnymi podatkami. A mógłbym to na przykład przeznaczyć na własną emeryturę, tak? Kupując kolejne mieszkanie, czy kupując pierwsze mieszkanie, drugie i odkładając sobie w ten sposób na emeryturę. Tak jak to robią bogate społeczeństwa. I taka jeszcze jedna rzecz. Powiem, że na przykład pan prezydent Putin, który oczywiście ma wiele, wiele, wiele za kołnierzem, w swojej polityce na polityce gospodarce, na w tym planie swoim na kilka lat do przodu, zaznaczył podstawowy punkt: zatrzymanie westernizacji społeczeństwa, czy tej demoralizacji, która obecnie jest. Proszę zobaczyć, co się teraz dzieje z młodzieżą, w jaki ona sposób żyje. I on to zauważył. A u nas niedawno pan prezydent Duda, 2 lata temu, w swojej planie też był zawarty gender. W tym planie, który był podpisany. I jeszcze jest jeden problem. Mój ostatni już kończę. My mamy jednego syna z żoną, o którego bardzo długo żeśmy się starali. Dwójkę dzieciątek mamy w niebie. No niestety to też jest duży problem. Coraz więcej jest poronień. Coraz większy problem z zajściem w ciążę u kobiet. I to się powiększa. Z roku na rok to się powiększa, bo my żeśmy się bardzo mocno w ten problem zagłębili, dużo żeśmy czytali. Z roku na rok jest coraz większy problem. Bardzo dziękuję za ten program. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Marianie. Serdecznie również pozdrawiamy. Dziękujemy za również te podjęte tematy, między innymi właśnie podatki, demoralizacja oraz trudności właśnie w poczęciu.
Bardzo ważne kwestie. Jeśli chodzi o podatki, to rzeczywiście one obciążają budżet gospodarstwa domowego. Aczkolwiek, jeśli dobrze kojarzę, to w Polsce pracuje się nad kwotą wolną od podatku, żeby ona była wyższa. Być może to pomoże wielu rodzinom. Jest odliczenie od podatku na dzieci. To nie są duże kwoty, ale jednak przy rodzinach wielodzietnych, może inaczej, żeby móc odliczyć od podatku kwotę, które przysługują na kolejne dzieci, trzeba te podatki wypracować, czyli trzeba mieć odpowiednie dochody. Jeżeli rodziny zarabiają stosunkowo niewiele, to one nie będą miały od czego odliczyć tych kwot. I to jest też związane z tym, o czym pan przez telefon mówił. Kilka lat temu powiedziałem, wracając tutaj do tej sytuacji na rynku pracy, że ważne, tak naprawdę kluczowe dla młodych osób w podjęciu decyzji o prokreacji są 3 rzeczy. Stabilna praca z godziwym wynagrodzeniem, stabilna praca z godziwym wynagrodzeniem i stabilna praca z godziwym wynagrodzeniem. Ja to szerzej rozwijałem każdy z tych 3 elementów, ale to nadal obowiązuje. Między innymi właśnie dlatego, żeby te podatki, żeby można było więcej odliczyć przy większej liczbie dzieci od podatku. No, to prawda, że te podatki mogą czasami zrujnować budżet, ale to nie tylko podatki. Pewne opłaty, składki na ZUS, ubezpieczenia społeczne, chorobowe, a jak ktoś prowadzi działalność gospodarczą, tak jak pan, który przed chwilą mówił przez telefon, to działalność gospodarcza naprawdę, moja żona przez jakiś czas prowadziła działalność gospodarczą i to są ogromne koszty, wynajęcie lokalu. Czasami nie starcza, zbyt duże koszty i myślę, że w kwestii podatków to państwo mogłoby zrobić, ale nie tylko podatków. Ja tutaj powiem taki przykład. Można porównać państwo i rodziny, relacje państwo-rodzina do relacji sadownik-drzewa w sadzie. Jeżeli sadownik nie będzie dbał o drzewa w sadzie, to one może wydadzą jakieś owoce, ale te owoce będą złej jakości. Być może nie będą nawet jadalne. Te drzewa po prostu zdziczeją. Dlatego też państwo powinno dbać o rodziny tak samo jak sadownik dba o drzewa w sadzie. A dzięki owocom z drzew, o które sadownik należycie dba, tenże sadownik może żyć, może się utrzymać, ma co jeść. I tak samo państwo dzięki temu, że będzie opiekowało się rodzinami, będzie w stanie się utrzymać. I tutaj też dochodzimy do tej drugiej kwestii, demoralizacji. Jeżeli państwo nie będzie odpowiednio dbało o swoje rodziny, to nastąpi demoralizacja, tak jak sadownik nie będzie dbał o drzewa, te drzewa zdziczeją. Przykład z mojego miasta, z Poznania. Od roku nie może zostać uchwalony program prorodzinny. Ja nie uczestniczę w pracach tego zespołu, ale doszły mnie słuchy, że wszystko utknęło na definicji rodziny. Coś, co wydaje mi się absurdalne. Moim zdaniem nie trzeba, nie wiem, układać definicji rodziny. Rodzina się zdefiniowała przed laty i to już jest. Niektórzy używają takiego określenia tradycyjna rodzina. Ja nie lubię tego, bo jeżeli mówią tradycyjna rodzina, to znaczy, że jest też nietradycyjna rodzina. No nie, nie ma. Jest, rodzina to rodzina, po prostu, tak? I tutaj dochodzimy właśnie do tej kwestii demoralizacji. Myślę, że też w pewien sposób media kształtują postawy młodych osób, pokazując różne kontrowersyjne związki, nazywając to rodziną i szkalując rodzinę. Czy można coś z tym zrobić? Bardzo trudno, ale powinno się jak najwięcej mówić o tym, że rodzina to po prostu to rodzina. Nic innego, żadne związki nietypowe, tak to powiem, nie mogą być nazywane rodziną.
Rodzina i społeczeństwo to temat naszego spotkania. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jerzy z Bydgoszczy. Ja do tej wypowiedzi pana doktora. Panie doktorze, niech pan zapyta studentów, czy w ogóle wiedzą, dlaczego urodzili się na tym świecie, dlaczego ich rodzice urodzili, czy w ogóle to wiedzą. Bo młodzież dziś... Halo?
Proszę panie Jerzy, słyszymy. Bardzo, prosimy bardzo.
Bo młodzież dziś po prostu nie wie o tym, że gdyby nie było ich dziadków, ich rodziców, to by ich nie było. Oni myślą dzisiaj, że po prostu urodzili się z seksu. Halo? Halo?
Tak, tak, słyszymy panie, że prosimy.
Bo dziś przyszła moda z zachodu, że dzieci się rodzą z seksu, a nie ze stosunku płciowego. I dlatego tak homoseksualiści dążą do posiadania dzieci, ale cudzych. Niech najpierw powiedzą, jak wygląda stosunek płciowy u tych dwóch panów czy pani. I wtedy będzie zupełnie co innego. Ale proszę zapytać, panie doktorze, studentów, czy wiedzą, po co ich rodzice urodzili i czy im się dobrze żyje w tym kraju. Jeżeli nie, to tak jak ten pan, który dzwonił, że w Anglii, że to, że tam... Ja wątpię, żeby on tam był zarządzał. Bo proszę państwa, żeby w obcym kraju dojść do zarządzania, to trzeba znać biegle język. A on na pewno języka dobrze nie znał, fachowego. Bo jest bardzo trudno opanować język angielski, niemiecki i po prostu niech nie opowiadają tu na antenie jakichś błędnych wypowiedzi, bo to jest nieprzyjemne. On zupełnie co innego prawdopodobnie tam robił, a tu ma samozatrudnienie. On ma firmę, ale jest zatrudniony w innej firmie.
Panie Jerzy, ale nie chcę mówić o kimś innym, prawda? Chcę mówić o konkretnym temacie, którym jest rodzina i społeczeństwo. Bardzo serdecznie panu dziękujemy za te myśli. Również przekazane mi się, że bardzo także interesujące i no, ze wszech miar godne także komentarza, o które prosimy.
Tak jest. Bardzo też dziękuję za ten głos. Każdy człowiek jest owocem miłości mężczyzny i kobiety. I to nie ulega wątpliwości, to się nigdy nie zmieni i obojętnie kto by chciał to zmienić, no ja nie wyobrażam sobie, jakby to można było zmienić. Rzeczywiście ci studenci, każdy człowiek, nie tylko studenci, każdy człowiek ma swoich rodziców i to ma ojca i matkę. Być może nawet niektórzy nie znają ojca czy też matki, wychowują się w rozbitych rodzinach. Być może były jakieś sytuacje, ciąże niepożądane, ale te osoby są, tak? I być może jest jakaś rola tych osób, być może w przyszłości one osiągną coś wyjątkowego. Ja tutaj znowu odwołam się do własnego podwórka i do pewnych badań genealogicznych, które przeprowadziłem na własnej rodzinie. W połowie XIX wieku moja praprababcia Katarzyna urodziła syna, Szczepana. I poszukując informacji o tym Szczepanie, ja dotarłem do zapisów w Księdze Chrztów, że ojciec nieznany. Ta Katarzyna nigdy później nie wyszła za mąż, ani nie urodziła żadnego innego dziecka. Nie dojdę pewnie, nigdy się nie dowiem, skąd Szczepan się wziął. Być może Katarzyna padła ofiarą gwałtu. Nie wiadomo, być może, jak się dowiedziała, jak się zorientowała, że jest w ciąży, może miała różne myśli, między innymi związane, ja nie wiem, jak w XIX wieku to wyglądało, ale być może ktoś ją zachęcał do usunięcia tej ciąży. Ale poświęciła się, urodziła mojego pradziadka i dzięki temu później urodziła się moja babcia, później urodził się mój ojciec, ja się urodziłem, urodziły się moje dzieci. Nigdy nie wiadomo, co jest komu pisane. Być może, a ja bym nie rozmawiał tutaj z ojcem w studiu, gdyby ta Katarzyna w połowie XIX wieku nie urodziła tego Szczepana. Prawie 200 lat temu, a jednak poniosła pewną ofiarę, bo tak myślę, że w tej kategorii należy to rozpatrywać. Zdecydowała się na to i urodziła syna. I tak może być z wieloma przypadkami. Często mówi się o aborcji, a naprawdę nie rozumiem osób, które mówią, że sposobem na wzrost dzietności jest zalegalizowanie aborcji. A słyszałem takie opinie i nie potrafię tego zrozumieć, skąd to się wzięło w ogóle taki pomysł. Nie jest sposobem, tak? Każde dziecko, nawet jeżeli ciąża, tak naprawdę, jeżeli jest zagrożenie życia, no dajmy szansę tym dzieciom. Później się to odpłaci.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski. Witam serdecznie ojca prowadzącego i pana wykładowcę. Pan doktor powiedział, nadmienił rok 1970, a 20 lat po 10 przemiany w 89. No i wtedy nastąpił negatywny szok Balcerowicza, ekonomiczny szok, zwalnianie z pracy, inflacja, no i wyrzucanie w zasadzie młodzieży za granicę do innych krajów. I też się zaczęły wtedy antyrodzinne procesy, bo ponieważ ci, co się urodzili w 70 roku, po 90 roku mieli 20 lat i nie mogli mieć dzieci, a jeśli mogli, to mieli za granicą. Ja chcę jeszcze nadmienić, że neomarxizm aktualny walczy z rodziną, ba, nawet propaguje depopulację poprzez dewiację. Święty Jan Paweł II, prymas Wyszyński stawiali na rodzinę i to Bogiem silno. I wtedy ojczyzna, naród ostoi się, mimo szaleństw diabelstwa marksizmu klasowego, a teraz tęczowego. No, to jest cywilizacja śmierci, nienawiści. Dla niepoznaki to tak nazwano nowy światowy ład, którego kamieniem chyba węgielnym jest walka z Bogiem, Kościołem, wiarą. A żeby to osiągnąć, trzeba rozbić rodzinę, zdemoralizować rodziców, dzieci, społeczeństwo. U nich prawa człowieka to aborcja, gender, LGBT i inne dewiacje. No, trzeba od czegoś zacząć. Trzeba przedszkola, szkoły, uniwersytetów. Kto się z tym nie zgadza, to jest mowa nienawiści, homofob. Przyjechała taka znajoma ze Szwecji, a już na stałe, i mówiła, że tam to jest na co dzień zjawisko w większych miastach. Dwóch panów białych na przykład trzyma się za ręce, co chwilę się całują, a w łózeczku jest murzyniątko. I też jest odwrotnie, dwie panie i w łózeczku jest dziecko o rysach azjatyckich. No, chyba nasz pan Popiołek w serialu Dom powiedziałby koniec świata. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dziękuję za wysłuchanie.
Dziękujemy również panie Stanisławie za tę wypowiedź. Pozdrawiamy. Panie doktorze, prosimy.
To dziecko w wózku o innym kolorze skóry zapewne nie jest efektem miłości tych dwóch mężczyzn, którzy prowadzili to dziecko. I to jest to, co mówiłem wcześniej. Każdy człowiek jest cudem, cudem miłości mężczyzny i kobiety. I rzeczywiście ta demoralizacja społeczeństwa postępuje. To widać, być może na Zachodzie było to wcześniej, teraz ma to miejsce w Polsce. Ja nie jestem już jakiś stary, ale nie przypuszczałem, że kiedyś może do tego dojść, że będziemy drżeć o rodzinę tak naprawdę, bo w tym momencie jest dużo zagrożeń z otoczenia wynikających dla rodziny. Musimy się starać bronić i tak jak powiedziałem, pokazywać, że rzeczywiście prawdziwa rodzina to jest taka rodzina, która ukształtowała się przed laty. Mężczyzna, kobieta, najlepiej małżeństwo z dziećmi, z szczęśliwymi dziećmi i tyle. I ja jestem przekonany, że to co pan powiedział, te przykłady ze Szwecji, to nawet w tamtym kraju to jest zdecydowana mniejszość. Oczywiście ja uważam, że należy się szacunek każdemu. Bez względu na to, jakiej jest rasy, jakiej jest narodowości, jakiej jest orientacji seksualnej, bez względu na wyznanie, bez względu na poglądy polityczne, każdemu należy się szacunek. I absolutnie nie wolno, czy to wytykać palcami takich osób, czy wyśmiewać. Należy szanować te osoby, ale nie pokazywać jako przykład, tak? Bo przykład lepszy jest zupełnie inny.
Rodzina i społeczeństwo to temat naszego spotkania. Naszym gościem jest pan dr Krzysztof Szwarc. Prosimy, halo.
Witam, mam na imię Jan. Ja dosłownie trzy zdania, proszę księdza. Otóż ja uważam,
bardzo że słabo pana słyszymy. Czy możemy poprawić jakość połączenia?
A teraz może trochę lepiej?
Też kiepsko.
Może coś będzie słychać jednak.
To poprosimy.
Trzy zdania.
Proszę bardzo.
Otóż, proszę księdza, ja uważam, że te wszystkie, proszę pana doktora, otóż te wszystkie badania, pisanie programów, te wszystkie ulgi, nie ulgi, 500+, 1000+, to wszystko, to jest, to nic nie pomoże. My jesteśmy w trendzie. Otóż w połowie, czy tam w końcówce lat 70. Klub Rzymski opublikował badania demografów dla poszczególnych krajów. I Polaków według tych badań to ma być maksimum 15 milionów. A odnośnie tego pana, który przede mną tam dzwonił i tak biadolił strasznie na ten zgniły zachód, to chciałem powiedzieć, na tym zgniłym zachodzie żyją muzułmanie i tam rodziny przeciętnie minimalnie to mają tam 7 dzieci, a żyją, podlegają tym samym wpływom. Jednak jest coś w tym, że jednak oni się nie poddają. Dziękuję uprzejmie, to wszystko.
Dziękujemy pani Janie, pozdrawiamy serdecznie. Panie doktorze, ciekawe zestawienie, prawda?
Tak.
Które pan Jan przedstawił.
Ważna jest kultura też społeczeństwa. Ja tutaj wspomnę o ciekawej sytuacji, która miała miejsce w ostatnich latach w większych miastach w Polsce. Między innymi właśnie przypisywano to, o czym za chwilę powiem, programowi Rodzina 500+. Współczynnik dzietności, no wrócimy już tutaj do tego współczynnika i powiem o co dokładnie chodzi. Współczynnik dzietności jest to taka miara, która pokazuje, jaką liczbę dzieci średnio urodzi każda kobieta lub każde 1000 kobiet, w przeliczeniu na 1000 kobiet, jeżeli tak zwany wzorzec płodności w kolejnych latach utrzyma się na tym samym poziomie, a wzorzec płodności jest to tak zwany rozkład cząstkowych współczynników płodności, czyli jakie jest natężenie urodzeń według wieku w każdej grupie wieku kobiet. I ten współczynnik dzietności powinien być na poziomie 2100, żeby zagwarantować zastępowalność pokoleń. Oczywiście 1000 kobiet powinno urodzić 2100 dzieci, żeby zastąpiło rodziców, tak, ojca i matkę, i to 100 ewentualnie na umieralność, która cały czas ma miejsce. W Polsce ten współczynnik jest na poziomie obecnie 1377, a więc brakuje ile? No 700, no prawie 1 do 1 można powiedzieć, bardzo dużo brakuje. Po roku 2016 on troszeczkę wzrósł, on nadal jest wyższy niż przed wprowadzeniem Rodzina 500+, ale zaobserwowano, że ten współczynnik szczególnie rośnie w dużych miastach. Niespodziewanie, to demografowie się głowili, między innymi dla mnie też była to niespodzianka, dlaczego taki Poznań, Gdańsk, Łódź czy Warszawa mają współczynnik dzietności wyższy niż w całym kraju, mimo że wcześniej te duże miasta były w pewnej odległości, były w dużo gorszej kondycji. A rozwiązanie jest zupełnie inne. Otóż w tych dużych miastach jest bardzo dużo urodzeń dzieci przez kobiety innego obywatelstwa niż polskie. Napływ do Polski osób z zagranicy, głównie z Ukrainy, to ten kierunek, spowodował, że dzietność w tych dużych miastach niespodziewanie się zwiększyła. Ja powiem, że w porównaniu z rokiem 2007, w 2019 roku odnotowano o 2700% więcej urodzeń przez kobiety nie mające obywatelstwa polskiego. To jest potężny wzrost. I to jest inna właśnie kultura, inne podejście do tych prokreacji. Kobiety zza wschodniej granicy rodzą wcześniej niż Polki.
Prosimy bardzo, halo.
Halo.
Tak? Jesteśmy na antenie, prosimy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja dzwonię z Lublina. Chciałam powiedzieć po prostu, że w Polsce jest potrzebna głęboka modlitwa do Matki Bożej o, żeby młodzież no, przestała, porzuciła grzechy szóstego przykazania. Za młodzież polską, żeby porzuciła grzechy szóstego przykazania. Dlatego, że to jest źródło demoralizacji. Bo ja mieszkam w bloku, gdzie jest mało, masę właśnie osób mieszkających nie wiadomo razem i po prostu no, to jest dowód na to, że co się dzieje. Dziękuję.
Dziękujemy również. Pani Bożena, pozdrawiamy serdecznie. Panie doktorze, tak właśnie, spoglądając chociażby na te lata, wieki poprzednie, jaka była ta młodzież wówczas, jaka ta młodzież jest dzisiaj i właśnie te, co zrobić w tym wypadku, bo to właśnie od tych młodych ludzi zależało będzie to, czy jakie będą te rodziny, a efektem tego, jakie będzie społeczeństwo.
Tu znów się odwołam do moich korzeni rodzinnych, ponieważ to jest super sprawa, genealogia. Jeżeli ktoś z Państwa ma możliwość zajęcia się korzeniami rodzinnymi, genealogia wciąga niesamowicie. Ale co zaobserwowałem? W wielu przypadkach w XIX wieku małżeństwo, związek małżeński i 9 miesięcy potem dziecko. Dwa lata potem kolejne. Czyli tutaj był taki naturalny porządek, można powiedzieć, tak? 9 miesięcy po ślubie na świat przychodzi pierwsze dziecko. A to, co pani powiedziała, to ja bym dodał jeszcze modlitwę do świętego Józefa. Patrona rodzin mamy rok świętego Józefa, więc może święty Józef też coś nam pomoże.
Niech tak się stanie. Halo, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wiesława z tej strony, witam. Witam pięknie kochanego ojca prowadzącego i witam gościa. Już miałam zrezygnować, bo się umówiłam z Panem Jezusem do 4 razy. Tak, 4 razy upadł, żeby zobaczyć 4. raz matkę. Ale udało się za drugim, więc chyba dane było. Pierwsze pytanie do ojca czy do prowadzącego gościa, wszystko jedno. Bo to już krótko i chciałabym tak tylko takimi równoważnikami zdań. Odnośnie właśnie tego zachowania osób homoseksualnych, tej właśnie tej takiej postawy, z taką właśnie, z takimi pretensjami, z taką już taką dewiacją, no, widoczną na pierwszy rzut oka. Kiedyś, jak to było w Starym Testamencie, jak Mojżesz postąpił z Aaronem, jak poszedł na 40 dni się modlić i wrócił. I co zrobili? To pewnie kochany ojciec odpowie, to jest takie hipotetyczne pytanie. Jak wtedy sobie radzono, jak my teraz sobie radzimy, czy my się czasami troszeczkę nie obawiamy też reakcji takiej bardziej radykalnej, ja nie mówię, żeby wyciągać miecze i jak wtedy, ale no, czy nie jesteśmy zbyt tacy pobłażliwi i tacy zbyt jak gdyby, no bo zło urasta, jak dobro się boi. Drugie pytanie, tutaj już chyba wystarczająco nakreśliłam, to dotyczy właśnie tej aborcji, której szanowny gość wspomniał i dziękuję pięknie za tą opowieść o tej tak, babci. No to było piękne, zapamiętam to i będę też chciała z tego właśnie wyciągnąć wnioski, bo ja jestem dzieckiem adopcyjnym i gdyby nie dano mi się urodzić, gdyby moja mama biologiczna miała mniej odwagi, pewnie by mnie nie było. I gdyby nie było takich osób, które by chętnie przyjęły dzieci, jak moi rodzice adopcyjni, no to właśnie, i to jest takie pytanie, czy nie można w ten sposób, żeby dzieciom pomagać, a nie usuwać, od razu usuwać, a przecież ile rodzin czeka na dziecko, ile dzieci czeka na rodziny i można pięknie żyć i wzajemnie się obdarować miłością, tak jak ja moich rodziców, a oni mną. I do tej pory jestem wdzięczna, że tyle mogłam z nimi przeżyć tych lat pięknych, bo dożyli później starości. Także to jest takie pytanie, a drugie, czy no nie wszystkie kobiety mają odwagę jak Beretta Mola, tak? To nawet pani prezydentowa mówiła, że ona te kobiety podziwia, że to jest heroiczna postawa, że ona wcale i nie wymaga się od takich kobiet takiej postawy, bo to jest od Ducha Świętego odwaga dana. Nie wszystkie takie mamy, taką mamy odwagę. Więc, ale co zrobić, żeby właśnie nie usuwać tych dzieci, nawet jeżeli są zagrożone, bo nie zawsze jest to sprawdzone zagrożenie. Nie do końca, bo są, tak jak pan Wójcik, minister niewidomy, też mu nie dane było się narodzić. Wiele innych dzieci, prawda, które miały nie przeżyć, miały po prostu być już płodami obumarłymi. No i właśnie płód. Jak słyszę słowo płód, no to troszeczkę, kiedyś uważałam to za normalne, a teraz nie wiem dlaczego to słowo mnie tak bardzo razi, bo nie wiadomo, co się urodzi, czy królik, czy piesek, no bo nie wiadomo, przecież to jest dziecko się urodzi, a to jest teraz taka narracja, jakby nie wiadomo, co się miało narodzić. Także pięknie dziękuję, bo pewnie już tak patrzę na godzinę, że jest 19:15. Ojciec Dawid kochany, jak zwykle grzeczny,
Pani
nie przerywa.
Pani Wiesławu, wobec tego może przerwę. Dobrego czasu. Dziękujemy Pani Wiesławo serdecznie również za te dwa tematy, które Pani wprowadziła. Tutaj może tylko też takie sprostowanie, chyba chodziło o ministra Wdówika. Wdówika. Mi się tak wydaje. A tutaj bardzo ciekawa sprawa i te dwa tematy, to właśnie dziecko jako dar, prawda? Jako dar. I tutaj też wchodzi nam w tą perspektywę pewnego rodzaju promocji właśnie tej wartości, wartości rodziny, wartości tej niezbywalnej dziecka jako daru dla rodziny, a najlepiej to chyba o tym wiedzą te małżeństwa, które no nie mogą mieć potomstwa, prawda? I to jest ta pierwsza
wiele
kwestia.
Wiele by dały za to, żeby...
Wiele by dały, dokładnie. To jest ta pierwsza kwestia. I jest również ta druga kwestia, którą pani Wiesława podjęła. Bardzo też ciekawa sprawa, także i z punktu demograficznego, to jaki wpływ na kondycję społeczeństwa mają osoby, które tutaj, jak pan doktor określił, które reprezentują zachowania nietypowe?
No właśnie, w tej pierwszej kwestii to jest ważna sprawa, żeby pokazywać świadectwa, tak jak pani powiedziała, że nie trzeba usuwać, że jest, dajmy szansę tym dzieciom, a przeraża mnie w pewien sposób fakt, że zwolennikami aborcji w pewnym stopniu są osoby, które być może tego nie rozumieją. Znajomy mi opowiadał swoją sytuację z uczelni, kiedy rozmawiał właśnie o tych sprawach aborcyjnych. Jeden student powiedział, że jest, ja w skrócie powiem, być może dosłownie to nie będzie, ale generalnie chodziło o to, że jest za tym, żeby usunąć dziecko przed 12 tygodniem życia. I on zwrócił na to uwagę, zobacz co ty mówisz, przed 12 tygodniem życia. Czyli co? Ty chcesz zabić to dziecko, tak? On się zmieszał. On nie wiedział, co powiedzieć. I to są sformułowania, które używają osoby, które są zwolennikami aborcji, co świadczy o tym, że być może one są zwolennikami tylko dlatego, żeby być na przekór komuś albo czemuś. Nie do końca rozumieją tej sytuacji. To są też młode osoby i należałoby, myślę, że dużo o tym mówić, dużo pokazywać, a to świadectwo, o którym pani powiedziała, to jest też coś pięknego. Ja też reprezentuję Fundację Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie i wydajemy Polskie Forum Rodziców. Tam między innymi też takie świadectwa zbieramy. Fajna sprawa. A druga sytuacja, co to było?
Tak, to wpływ na kondycję społeczeństwa, na jakość społeczeństwa właśnie osób, które reprezentują te nietypowe zachowania.
No właśnie, im więcej się pokazuje takich nietypowych zachowań, tym więcej jest być może naśladowców. I to niestety rodzi skutki, które mogą być, no, może nie tyle opłakane, ale złe. Więc tak jak już to nieraz powiedziałem, pokazujmy te fajne rzeczy, te cudowne, te środowiska, które promują homoseksualizm, małżeństwa z dziećmi, one mogą działać w pewien sposób na szkodę. Zobaczcie, drodzy Państwo, mówi się, tutaj już nieraz padło chyba tęczowe rodziny, coś takiego. Tęcza mi się była utożsamiana przecież z symbolem pojednania z Bogiem, prawda? A dzisiaj jak mówimy tęczowe rodziny, to nie mówimy o rodzinach związanych z Bogiem. To są rodziny homoseksualne. Czyli można powiedzieć, że ta społeczność podebrała symbol tęczy, może warto mówić, ja przynajmniej tak się staram, flaga sześciokolorowa.
Tak, to jest nie, znak o sześciu tak. kolorach, bo tęcza
no
ma siedem.
No dokładnie, tak. Ale jest, jest, jak ja powiem na przykład, czy nawet oznaczę sobie na profilu facebookowym, czy na jakimś innym tęczą, to już będę utożsamiany ze sprzyjającym organizacji, czy też społeczności LGBT, a nie z Bogiem. Więc to ma niestety w pewien sposób negatywny wpływ.
Czyli pokazujmy dobre wzorce,
tak,
piękne wzorce.
Zdecydowanie, jak najwięcej.
Ale też właśnie ze strony zarówno naszej, obywateli, rodzin, małżeństw, kapłanów, sióstr zakonnych, także prawda, tych, którzy wyrośli i na podstawie rodziny, bo właśnie bo skąd, jak nie z rodziny, pięknej rodziny biorą tak. się właśnie, wywodzą się kapłani, siostry zakonne, ale i od tej strony właśnie rządowej tutaj też i ta korelacja, ta pomoc i stwarzanie tych warunków do tego, aby rodziny, małżeństwa mogły kwitnąć, rozwijać się i aby demografia mogła tak wzrastać.
Bo rodzina to przyszłość.
Aby kolejne 20 lat to był wzrost. Tak, to był...
Ach, marzenie. Ja mówię, nie taki duży spadek.
Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za czas naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych. Pan doktor Krzysztof Schwarz, demograf, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, ekspert Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie naszym gościem, za co bardzo serdecznie dziękujemy.
Ja również dziękuję i pozdrawiam serdecznie wszystkich, w tym rodziny.
Bóg zapłać. Dziękujemy również widzom Telewizji Trwam oraz słuchaczom Radia Maryja za współtworzenie czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.